Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nasz magazyn rozpoczniemy rozmową z Władysławem Bartoszewskim, który wczoraj wziął udział w rzymskim forum dyskusyjnym od papieża z Polski do papieża z Niemiec. Drugą część programu wypełni felieton księdza Krzysztofa Mondela na temat polsko-ukraińskiego pojednania. 16 maja zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Naszym gościem jest były minister spraw zagranicznych Polski, profesor Władysław Bartoszewski. Panie profesorze, w ubiegłym roku rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie symboliczne ma pontyfikat papieża Niemca po papieżu Polaku. Tymczasem właśnie wczoraj w Rzymie odbyła się debata na ten temat. Uczestnikiem był właśnie pan oraz prezes Fundacji Konrada Adenauera Bernhard Vogel. Dlaczego ta konferencja odbyła się w Rzymie?
To jest o tyle naturalne, że obaj jesteśmy, i pan Bernhard Vogel i ja, bardzo starymi znajomymi ze środowisk laikatu katolickiego, niemieckiego i polskiego. Bywamy więc w Rzymie w naszych sprawach, ale tym razem tak się złożyło, że zbliżająca się wizyta Benedykta XVI w Polsce poruszyła wyobraźnię i umysły obu ambasadorów, ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, pani Hanny Suchockiej, i ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej, pana Westdickenberga, dla wspólnego zorganizowania kolokwium, które wiąże się z zakończeniem roku polsko-niemieckiego biegnącego od 2005 i zarazem z tą dla nas historycznej wagi pierwszą wizytą zagraniczną nowego papieża. Temat interpretowany miał być przez ludzi, którzy od lat, w danym przypadku jesteśmy znajomymi z panem Voglem ponad ćwierć wieku, pewne rzeczy wspólnie rozumieją i podobnie robią na rzecz pojednania, zbliżenia, szczególnie w obrębie Kościoła i ludzi, którzy się czują z Kościołem katolickim w Polsce i w Niemczech związani, ale nie tylko, bo na tle całej polityki Polski i Niemiec. Niemiec sprzed zjednoczenia, bo już wtedy współdziałaliśmy, i Niemiec zjednoczonych, i Polski suwerennej od roku 1989-90.
Czy mógłbym prosić właśnie o jakąś konkluzję tego kolokwium?
To kolokwium było takim przeglądem do tego, jaką rolę odegrał Kościół katolicki i w warstwie instytucjonalnej, i w ludzie Bożym w Niemczech i w Polsce dla pokonania uprzedzeń i zbliżenia polsko-niemieckiego od lat, kiedy jeszcze Jan Paweł II jako arcybiskup Krakowa patronował wielu działaniom na rzecz tego zbliżenia, i środowisko, do którego wtedy ja miałem zaszczyt należeć jako dziennikarz, działało w kierunku porozumienia z kolegami myślącymi podobnie w Niemczech. A wśród tych kolegów byli ludzie tak wybitni, jak godny wspomnienia Reinhold Lehmann, nieżyjący, jest młodszy brat obecnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, który zresztą dzisiaj obchodzi 70 lat. Ci ludzie długoletnio już się angażowali, bardzo wielu innych, ja wymieniam tylko przykładowo jedno znane w Niemczech nazwisko, w to dzieło pojednania. Przy czym wizja Europy z perspektywy i papieża z małego polskiego miasta i drugiego papieża Niemca z małej niemieckiej wsi jest wizją rozległą, europejską, współdziałania obu narodów i w świadomym rozumieniu chrześcijańskich korzeni Europy na rzecz jednoczenia się Europy poprzez zbliżenie tych dwóch narodów, które Bóg, los, historia skazały na życie obok siebie z tak tragicznymi próbami, które trzeba było przejść. To nasuwa na myśl i Bernhardowi Voglowi, i mnie pamięć i tożsamość Jana Pawła II, gdzie on poświęcił jeden nieduży, lecz ważny rozdziałik problemowi miary zła w historii Europy XX wieku. Tą miarą zła było właśnie wszystko też między innymi to, co wynikało z bezbożnej hitlerowskiej doktryny, która opanowała Niemcy i która ukierunkowała te straszliwe, błędne i szkodliwe działania ówczesne państwa niemieckiego, których skutkiem było tak wiele tragedii ludzkich w Europie. To rozumieją obaj papieże i obecny papież, kiedy miałem tu szczęście rok temu w maju być na pokazie filmu o Janie Pawle II, widziałem z bliska reakcję Benedykta XVI, wtedy ledwie 5 tygodni po konklawę, na te obrazy grozy pokazane tam w okupowanej Polsce, jego szczere poruszenie na twarzy i jego reakcję zupełnie jednoznaczną, gdzie widać było, że ci obaj ludzie, ten, któremu przyszło to przeżywać, kiedy miał lat 20 kilka, i ten drugi następca, który to przeżywał, mając lat 17 czy 18, są może ostatnimi dostojnikami tak wysoko uplasowanymi przez historię w hierarchii naszego Kościoła, którzy mają odniesienie osobiste do tragedii, którą przeżyły narody Europy, bo już młodsi, następni po nich, najbardziej nawet ukształceni teologowie, historycy, nie będą świadkami i uczestnikami. Będą tylko sukcesorami ich doświadczeń. I to była wczorajsza refleksja w naszej dyskusji o pojednaniu polsko-niemieckim, które, jak się okazuje, było jednak najwyraźniej stymulowane w kolejności najpierw przez chrześcijan, w małym stopniu przez Kościół Ewangelicki ze względu na mały odpowiednik w Polsce, pod dużego kościoła niemieckiego, a w wielkim stopniu przez wymianę listów biskupów z roku 1965 i, co zdołałem przypomnieć, przez działalność Benzberger Kreis, takiego środowiska w mieście Benzberg, intelektualistów niemieckich, którzy pierwsi sformułowali w kontynuacji myśli poruszonych w liście obu episkopatów potrzeby praktyczne, jak to przełożyć, to, co jest słuszne, ale bardzo abstrakcyjne jeszcze, jest tylko hasłem. I wśród tych niemieckich teologów, filozofów, pedagogów, dziennikarzy, zarówno świeckich, jak i duchownych, znajduje się podpis kardynała Józefa Ratzingera, wtedy 41-letniego, który należał wtedy do prekursorów, o czym mało w Polsce się wie, porozumienia niemiecko-polskiego w duchu wspólnych ideałów chrześcijaństwa i naszego Kościoła katolickiego.
Pewnie dalszym krokiem tego pojednania i tych zasług kardynała Ratzingera będzie obecność papieża Benedykta XVI na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Jakie uczucia w panu budzi to planowane wydarzenie?
Ja myślę, że to jest znak szczególny, przede wszystkim znak jego woli, aby iść i w tej sprawie, jak w wielu innych, drogą jego poprzednika, co wyraźnie akcentuje i mówi. Ale w danym przypadku ma to symboliczne znaczenie nie tylko dla Niemców, Polaków, dla Żydów w całym świecie, dla opinii światowej, bo jest to drugi w historii papież, który, odbywając pierwszą zagraniczną podróż, bo podróż do Polski pierwszą zagraniczną, był tylko na multilateralnej imprezie w Kolonii, gdzie nie odwiedził ani swojej dawnej diecezji, ani grobów swoich rodziców, ani stolicy tego państwa. Trudno tu mówić o wizycie w państwie. Pierwszą wizytą obcą z jego woli jest wizyta śladami poprzednika, a więc do Wadowic, a więc do miejsc pielgrzymowania młodego Karola Wojtyły do Kalwarii, naturalnie do Warszawy i Krakowa, ale Oświęcim, Auschwitz-Birkenau raczej, bo nie polskie miasto Oświęcim, tylko niemiecki, hitlerowski, potworny twór zbrodni, ludobójstwa, Auschwitz-Birkenau, jest tu tym symbolem. Dla mnie, jako dla byłego, wtedy 18-19-letniego więźnia Oświęcimia, polskiego katolika, ujętego przez SS w Warszawie i tam, prawda, deportowanego, jest to ogromna satysfakcja życiowa, pars pro toto satysfakcja całego mojego pokolenia, tych jeszcze ostatnich żyjących uczestników i świadków wydarzeń, dzisiaj ludzi powyżej 80 na ogół, a nawet jeszcze starszych. Otóż to jest znak dla całego świata, że zło XX wieku ocenia ten papież rodem z Niemiec nie mniej wrażliwie i zupełnie identycznie w kontynuacji myślenia Jana Pawła II jako zło, którego przemilczać nie wolno i które powinno być pouczeniem i ostrzeżeniem dla ludzkości. A ponieważ tytuł i temat jego pierwszej encykliki mówi o miłości Boga do człowieka i więzi w miłości człowieka z Bogiem i wielokrotnie odwołuje się również do Starego Testamentu, to jest to sygnał również dla wyznawców Starego Testamentu w świecie, którzy oczekują na to bardzo, świadomości tego papieża kontynuacji Starego i Nowego Zakonu. Jest to bardzo ciekawe, jak będą ludzie to odbierać i na ile będą to rozumieć, ale wiem już dzisiaj, jako przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, że zainteresowanie tym etapem podróży Ojca Świętego może nie tylko z powodów religijnych, ale także z powodów psychologicznych i politycznych jest ogromne i jeżeli przyniesie to owoce myślowe, refleksję jakąś, nie tylko taktyczno-polityczną, ale głębszą, to będzie na pewno z wielkim pożytkiem dla nas wszystkich.
Te wydarzenia związane z pojednaniem polsko-niemieckim, z jego dalszym ciągiem, nakładają się na inne wydarzenia, na akty pojednania polsko-ukraińskiego. Czy można widzieć tutaj analogię?
Niewątpliwie nie byłoby tej tendencji, gdyby nie było pontyfikatu Jana Pawła II. W każdym razie nie byłoby jej już teraz i w tej chwili i w tym wymiarze. Gdyby nie było zainstalowanej hierarchii i łacińskiej i obrządku wschodniego na Ukrainie. Gdyby nie było ogromnej roboty przygotowawczej kilkunastu lat, do której przyczynił się swymi decyzjami papież Polak, ale jego najbliższy współpracownik od 20 kilku lat. Niewątpliwie należał do osób szczególnie dobrze zorientowanych i wtajemniczonych i współdziałających w tych aktach. Otóż to przygotowanie, które miałem zresztą okazję obserwować, przebywając jako minister spraw zagranicznych Polski wtedy w Kijowie i we Lwowie, prowadząc rozmowy m.in. z kardynałem Huzarem, to przygotowanie było procesem wieloletnim. I w tej chwili oto my, Polacy, naród dominująco katolicki, w każdym razie deklarujący swoje przywiązanie do wskazań i nauki Kościoła, wyciągamy ręce i staramy się uzyskać z tamtej strony też wyciągnięcie rąk w braterskim porozumieniu i w uznaniu błędów i win. I to jest jak gdyby dalszy rozdział tego, że uznajemy winy nasze i jesteśmy skłonni tym naszym braciom, którzy rozumieją swoje winy, zaoferować w duchu Ojcze Nasz to wybaczenie nasze, za winy zresztą nie popełnione ani przez nich, ani przez nas, ale przez naszych poprzedników, przez inną generację Ukraińców, Polaków, działającą w imię racji, które my oceniamy krytycznie.
Czy to oznacza, że również istnieje jakaś szansa na odnalezienie w taki trochę okrężny sposób chrześcijańskich korzeni Europy?
Ja należę do nieuleczalnych optymistów. Młyny Boże, jak mówi pewne stare powiedzenie, mielą powoli, ale mówi ono również, że mielą skutecznie. I byłoby mi ciężko odejść z tego świata, a mam lat 84, gdybym nie miał w to wiary, a ją mam, że przyszłość Europy będzie opierała się o jej dorobek od świętego Bernarda i świętego Benedykta, od wielkich patronów i Cyryla i Metodego i Edith Stein. To jest wielka klamra zamykająca tragiczne doświadczenia narodów Europy, oby zamknięte w wymiarze tragicznym już w wieku XX, jak tego sobie życzył Jan Paweł II i oby otwarte w wieku XXI na korzystanie z owoców doświadczenia i refleksji nad tym złem, które Europa przeżyła w swojej historii.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Władysław Bartoszewski.
Dziękuję.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Mondel, jezuita.
Pojednanie polsko-ukraińskie w Pawłokomie. 14 maja bieżącego roku prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Pawłokomie na Podkarpaciu na uroczystości upamiętniającej śmierć 366 Ukraińców zabitych tam w marcu 1945 roku przez miejscowych Polaków. Podczas uroczystości prezydenci obu krajów podali sobie dłonie na znak pojednania. Wiktor Juszczenko zwrócił uwagę na wyjątkową rangę tego aktu. Polska i Ukraina, powiedział prezydent Ukrainy, manifestują w dniu dzisiejszym nową politykę solidarności. Natomiast polski prezydent Lech Kaczyński wyraził przekonanie, że dzięki takim właśnie spotkaniom możliwe jest przezwyciężenie każdego zła, jakie wydarzyło się w przeszłości. Swoje przemówienie zakończył słowami wyjętymi z modlitwy pańskiej: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Religijny charakter tej ważnej uroczystości państwowej, w której obok przedstawicieli cywilnych władz uczestniczyli także biskupi katoliccy i prawosławni z Polski i z Ukrainy, skłania do refleksji nad rolą, jaką religia, w tym zwłaszcza chrześcijaństwo, pełniło i pełni wciąż w życiu społecznym na płaszczyźnie ponadnarodowej. W przeszłości bowiem wielu autorów odmawiało religii prawa do pozytywnego oddziaływania na tym szerokim właśnie forum. Filozofowie tacy jak Max Weber chętnie przypisywali wierze religijnej zdolność do tworzenia i wzmacniania więzi społecznych w obrębie poszczególnych grup narodowościowych, często jednak widzieli w niej zagrożenie, a nawet potencjalne zarzewie konfliktów na płaszczyźnie ponadnarodowej. Z kolei dla Karola Marksa religia była źródłem niemal wszystkich nieszczęść i niesprawiedliwości społecznych. Marx gotów był uznać pozytywne oddziaływanie chrześcijaństwa zaledwie w wymiarze społecznym, w jego historycznych początkach, kiedy to wspólnoty chrześcijańskie decydowały się na faktyczną wspólnotę dóbr. Ta skrajnie uproszczona wizja chrześcijaństwa pokutuje po dzień dzisiejszy. W potocznym rozumieniu to właśnie różnice pojawiające się między poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi stały się źródłem wielu wojen i pogromów, jakich świadkiem była Europa w dobie nowożytnej. W podobnym duchu bywa także interpretowana historia rzezi i pogromów, jakie dokonały się na Wołyniu i we wschodniej Galicji w roku 1943, kiedy to z rąk żołnierzy ukraińskiej armii powstańczej zginęło około 60 tysięcy Polaków, a także późniejsze wysiedlenia i mordy dokonywane przez Ludowe Wojsko Polskie na Ukraińcach i Łemkach zamieszkujących południowo-wschodnie tereny dzisiejszej Polski. Spalone wsie, płonące cerkwie i kościoły, cmentarze przejmowane z rąk do rąk jak reduty, a także cudowne ocalenia, których często jedyną przyczyną było to, że oprawcy mieli zwyczaj oszczędzać swoich. A tak stało się właśnie w przypadku Dionizego Radonia, jedynego Ukraińca ocalonego w rzezi pawłokomskiej, zdają się potwierdzać tezę o braku możliwości zbudowania pokoju między narodami na podstawach ściśle religijnych, z tej prostej racji, że religie były i wciąż wydają się być mocno poróżnione. Rzeczywistość kościelna zdaje się potwierdzać to przekonanie. Polacy są w przeważającej mierze katolikami, tymczasem na zachodniej Ukrainie, a więc na terenach, gdzie rany po pogromach są najgłębsze, dominują grekokatolicy, na Ukrainie Środkowej i Wschodniej najwięcej jest chrześcijan wyznania prawosławnego, należących głównie do cerkwi moskiewskiej, ale spotykamy tam także chrześcijan należących do dwóch ukraińskich cerkwi autokefalicznych. Pojednanie między narodami, które tak jak Polacy i Ukraińcy niedawno ponieśli tak wiele ofiar, przeżyli masowe pogromy i przesiedlenia, wydaje się w takiej sytuacji wręcz niemożliwe. Mimo to pojednanie między Polakami i Ukraińcami dokonuje się od wielu lat. Ostatnio staje się nawet jakby bardziej intensywne i co ciekawe, niemal zawsze dokonuje się ono w atmosferze religijnej. Różnice wyznaniowe nie stanowią w tym procesie przeszkody, wręcz przeciwnie, nadają one temu pojednaniu charakter bardziej autentyczny, o czym mogli się przekonać uczestnicy kolejnych spotkań z papieżem Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymki na Ukrainę w czerwcu 2001 roku, kiedy to w papieskich liturgiach uczestniczyli chrześcijanie wszystkich wyznań, w tym także przedstawiciele prawosławia, radośnie wyrażając swoją wiarę w jednego Pana i Stwórcę. Najnowsza historia chrześcijaństwa przeżywanego wspólnie przez Polaków i Ukraińców obfituje w liczne wspólne inicjatywy charytatywne, społeczne, edukacyjne, naukowe, a także kolejne wydarzenia religijne, dzięki którym współpraca na innych polach obejmujących już codzienne życie obywateli obu krajów staje się tym łatwiejsza. Jedną z godnych wspomnienia inicjatyw był specjalny ekumeniczny list duszpasterski, jaki do swoich wiernych skierowali w roku 2000 rzymsko-katolicki biskup lubelski Józef Rzeciński i prawosławny biskup lubelsko-chełmski Abel, a także wydanie pod patronatem biskupów prawosławnych polskiej wersji językowej katechizmu Kościoła prawosławnego przez katolickie wydawnictwo WAM i katolicką fundację Kairos. Wspólna modlitwa prezydentów Ukrainy i Polski nad grobami ofiar pogromu w Pawłokomie, podobnie jak wcześniejsze spotkania głów obu państw na cmentarzu Orląt we Lwowie, pozwala sądzić, że więzi braterskie między narodami, naruszone ostrzem bezbożnych ideologii, łatwo mogą się odrodzić i na nowo wzmocnić, jeśli tylko towarzyszy im klimat modlitwy.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Krzysztofa Mondela.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.